prawo cytatu.
Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, godzina 19.30, Radio Wnet, wtorek, a zatem na żywo audycja Prawo Cytatu, a potem jeszcze w sobotę około 14 na YouTubie i tam można napisać komentarz, a ja te komentarze czytam. Bardzo się cieszę, że dzisiaj się spotykamy, bo to dzisiaj dzień jest szczególny. Podejrzewam, że Państwo nie wiecie, a nawet nie wiedzą tego mieszkańcy Warszawy i Mazowsza, bo proszę Państwa, dzisiaj, czyli 10 marca 2026 roku, mija dokładnie, ale to dokładniusieńko, 500 lat, 500 lat od chwili, kiedy zmarł ostatni książę mazowiecki Janusz III. Janusz III. Jego brat Stanisław dwa lata wcześniej zmarł. No ale dlaczego to jest takie ważne? Bo to był ostatni właśnie władca Mazowsza jako księstwa, które nie należało po rozbiciu dzielnicowym do korony, do Polski. Ono dopiero na skutek tej śmierci mogło do Polski wrócić i będziemy obchodzić, proszę Państwa, na jesieni 500 lat powrotu Mazowsza do macierzy i Warszawy również, późniejszej stolicy Polski. No, to chyba dosyć istotna data, która nam uprzytamnia, że ta nasza Rzeczpospolita dzisiejsza była tkana z tych wielu ziem, które czasami się tam odrywały albo były odrywane bardzo często, ale wracały, no i oby wracały. Proszę Państwa, tamto księstwo to wielkie nie było. To Warszawa, Ciechanów, to Lwów, to Wizna. Nie takie wielkie. No a książę zmarł no nie tak od razu, jak to potem mówiono, tylko chorował jakiś czas zresztą. No cóż, nie stronił od trunków i uciech cielesnych zwłaszcza. W związku z tym to mu zapewne nie pomogło. Natomiast różnych oskarżano o to, że na tamten świat go wyprowadzono, w tym Katarzynę Radziejowską, wojewodzinę, włoskiego aptekarza, no a przede wszystkim królowę Bonę, bo to głównie no, ona i Zygmunt Stary byli profitentami tej śmierci. W każdym razie wydał król Zygmunt Stary takie oficjalne stwierdzenie, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych i tak już chyba zostało. Natomiast przy tej okazji, nie wiem już dlaczego, zupełnie kilka osób tam ścięto, ale czy za to, że zabili Janusza, czy raczej za to, że mówili, że ktoś zabił, to tego już nie wiem. Historycy na pewno są bardziej tutaj biegli w tej materii ode mnie. Proszę Państwa, a zatem 500 lat temu zmarł Janusz III Mazowiecki, co otworzyło drogę do powrotu księstwa mazowieckiego do Polski. A ja pamiętam z mojego dzieciństwa, jak bawiłem się w Warszawie, biegając po ruinach Zamku Książąt Mazowieckich, który jest obecnie, no już od wielu lat odbudowany, tam jest Muzeum Sztuki Współczesnej się mieści. No ale za moich czasów, jak byłem dzieckiem, to były tylko mury. Bo zamek, proszę Państwa, spłonął w czasie wojny, ale po wojnie został do fundamentów, do tych murków rozebrany. Zostały tylko lochy, do których można było wejść i też to było bardzo ciekawe. Dlaczego został rozebrany? Bo cegła była potrzebna. Cegła na budowę domu żołnierza, z tego co pamiętam. Ten dom nigdy nie powstał, a z cegłą coś tam zrobiono. No i teraz proszę Państwa, jak to się wszystko ciekawie plecie. Bo cały zeszły tydzień byłem w podróży po Polsce, a głównie, choć nie wyłącznie, po Dolnym Śląsku, ale też zahaczyłem o Lubuskie, o Wielkopolskę. Właściwie też przynajmniej taką historyczną. I proszę Państwa, no miałem spotkania o konstytucji, o prawie, o sytuacji w Polsce, no i też własne książki podpisywałem. I na tym Dolnym Śląsku cały ten tur rozpocząłem od Nysy, w której to Nysie usłyszałem właśnie, że cegły z Nysy pojechały na odbudowę Warszawy. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Faktem jest jednak, i to jest dosyć interesujące, że proszę Państwa, Nysa właściwie wojna nie w wielkim stopniu jej ją dotknęła, same działania wojenne. Natomiast kiedy weszła tam w 1945 roku armia sowiecka, no to oni po prostu miasto spalili. I ze Starówki, z centrum historycznego Nysy, starego śląskiego, a zatem i polskiego miasta w przeszłości, w tej średniowiecznej, zostało spalonych 80%. Mury zostały, bo górali sowieccy żołnierze, ale mury potem zostały i te mury po wojnie rozebrano właśnie rzekomo w celu wywiezienia cegły, a na to miejsce postawiono bloki. One nawet są zupełnie, powiedziałbym, schludne, ładne, takie może, no ale to nie są stare kamieniczki. I to niewątpliwie w oczy kłuje. Chciałbym wszakże powiedzieć, że jeśli Państwo kiedyś będziecie w Nysie, a warto, i zachęcam wszystkich do takiej wyprawy, to, proszę Państwa, warto zobaczyć tamtejszą bazylikę gotycką, bo uwaga, uwaga, ona ma najbardziej ostry, najbardziej spadzisty dach w całej Europie. To jest piękny zresztą kościół o najbardziej spadzistym dachu. Więc choćby dla tego samego, ale nie tylko dla tego samego, Nysę warto odwiedzić. Ja tam byłem gościem Klubu Gazety Polskiej, jeszcze jednego klubu Myśli Politycznej i Solidarności tamtejszej. Bardzo sobie dobrze to spotkanie wspominam, zwłaszcza, że pan Stanisław Kuszła wręczył mi, co było no jakimś niezasłużonym honorem, taką replikę Krzyża Winu, czyli organizacji Wolność i Niezawisłość. Proszę Państwa, tak, no, a jak już jesteśmy na tym Dolnym Śląsku, to powiem również, że zwiedziłem otwartą wreszcie po długotrwałym remoncie opolską katedrę i też Państwa serdecznie namawiam do wizyty tam. To też taka ceglana, gotycka, troszeczkę podobna może do naszej warszawskiej, ta katedra odnowiona, a w niej chociażby piastów kaplica. Także na pewno warto. I tak ten tur mój się toczył, proszę Państwa, bo potem był Wrocław i wspaniałe spotkanie w Klubie Gazety Polskiej. Ludzi mnóstwo, jakieś echo nawet medialne tego się wylało, ale muszę powiedzieć, że chciałem Państwa namówić do czegoś, bo jak we Wrocławiu jesteście, no pewnie byliście we Wrocławiu. Wrocław jest piękny, to niewątpliwe. Ale nie wiem, czy Państwo odwiedziliście, jest tam taka restauracja, która się nazywa Konspira. O co chodzi? Otóż założył ją były działacz dolnośląskiej, wrocławskiej Solidarności. No wiadomo, że Solidarność w stanie wojennym we Wrocławiu i w ogóle na Dolnym Śląsku była bardzo silna i bardzo aktywna. I proszę Państwa, ten lokal jest bardzo ciekawy, dlatego że jego wnętrze jest wypełnione autentycznymi artefaktami z tamtego czasu. Ulotki, maszyny do pisania, powielacze, jakieś hełmy z obowców, fotografie, zdjęcia, gazetki i nawet wystrój meblowy, bym powiedział. W telewizorze cały czas przesuwa się Borek i Lorek i Reksio, a więc filmy z epoki. Bardzo serdecznie zachęcam, żeby spojrzeć na Wrocław nie tylko przez pryzmat jego no, fantastycznych, fenomenalnych zabytków, pięknie odnowionych, ale też tej konspiry. A jak już o klubach mowa, to jedno się z drugim wiąże, bo tak, Klub Gazety Polskiej, tych klubów jest bardzo dużo, 550 czy jeszcze więcej w całej Polsce, ale tam działa również jeden klub, o którym Państwu chciałem powiedzieć. Mianowicie prowadzi go pan Lech Stefan i prowadzi go od lat, uwaga, uwaga, proszę Państwa, 49 z górą. W przyszłym roku będą obchodzić 50-lecie tego klubu, spotkanie i dialog. Spotkań tych już było przeszło 500, a w przyszłym roku będzie dokładnie 50-lecie. I co jest nadzwyczajnego? Bo to, że jakiś klub ma 50 lat, można powiedzieć długo, ale może to nie nadzwyczajne. Natomiast przez te wszystkie lata, proszę sobie wyobrazić, nie było ani jednej przerwy w harmonogramie spotkań tego klubu. Oni się spotykali, proszę Państwa, w każdą środę, bodajże pierwszą środę miesiąca, z tego co pamiętam, co miesiąc przez blisko 50 lat z taką regularnością i żadne wydarzenia nigdy nie spowodowały, że zebranie klubu się w tym terminie nie odbyło. To jest prawdziwie godne szacunku, a już pomijam to, że klub jest areną bardzo ciekawych prelekcji, dysput i prezentacji. Zresztą sam nieskromnie powiem, że byłem dwukrotnie jego gościem i tam też książki podpisywałem i bardzo jestem za zaproszenie wdzięczny. Natomiast klub Gazety Polskiej we Wrocławiu, który pękał w szwach na spotkaniu, no to już jest pan Śmigielski, prezes tego klubu. I proszę Państwa, w ten sposób ja Państwu opowiadam o tym turze w moim podolnym Śląsku, ale nie bez kozery, bo ja chciałbym Państwa do czegoś dzisiaj namówić. Otóż chciałem Państwa namówić do tego, że ponieważ mamy ładną pogodę i przyszła wiosna, przynajmniej póki co, i słońce świeci, i człowiekowi się znowu chce żyć po tej zimie, to korzystając z tego, że ceny benzyny nie przekroczyły jeszcze 10 zł za litr, a bomby nam na razie na głowę nie spadają, to proszę Państwa, skorzystajmy z tych naszych samochodów spalinowych, którymi na Dolny Śląsk się da dojechać, bo z elektrycznym może być gorzej, bo to nie wiadomo, czy się tam nie rozładuje, czy się da naładować i tak dalej, ale z elektrycznych też. I odwiedźmy, proszę Państwa, przecudne zachątki Polski, bo Polska jest naprawdę pięknym krajem i trzeba ten piękny kraj odkrywać. Trzeba zajrzeć do tych kościółków, do tych wypielęgnowanych ryneczków, do tych kamieniczek, które w zaułkach stoją i zobaczyć, że tej historii mamy naprawdę zaklętej w kamień i w dachówkę i w cegłę bardzo dużo. Jeszcze korzystajmy z tego i starajmy się tę historię Polski, różnych regionów odkrywać. Ona jest bardzo czasami pouczająca. I kilka słów jeszcze na ten temat chciałem powiedzieć, dlatego że proszę Państwa, z Wrocławia pojechałem do Żar. Żary to są już dzisiaj w województwie lubuskim, no ale tak historycznie to one bardziej śląskie chyba. I proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że bardzo to było pouczające, bo pani Werstler, Joanna, która z Klubu Gazety Polskiej mnie tam gościła i pan Jarosław Ogórek z Zielonej Góry pokazali mi to miasto jak gdyby inaczej. Ja kiedyś tam już byłem, ale to już zupełnie inna był nasz spacer, kiedy można było w te zaułki wejść, zobaczyć z daleka ten ogromny pałac Biebersteinów, a potem promniców, który no, łza się wokół kręci, że jest w takim stanie. Dobrze, że tam dach założony, aczkolwiek z niego też dachówka odpada. No to też pozostałość wojny i nieszczęść, które na nas spadły, nie tylko samych działań wojennych, ale również tego, co właśnie sowiecka armia na tych ziemiach wyprawiała, kiedy tylko się tam pojawiła. Natomiast jak Państwo będziecie w Żarach, to proszę zwrócić uwagę na miejscową farę, czy też jak mówią miejscowi ludzie, katedrę, bo rzeczywiście można ją traktować jako taką, też bardzo piękną i odrestaurowaną, w której znajduje się między innymi pozostałość romańskiego wejścia do tej katedry. To tak trzeba spytać, gdzie to się znajduje, żeby znaleźć. Która jest do zwiedzania, można ją zobaczyć, aczkolwiek czeka jeszcze na swój czas. Tej romańskiej sztuki w województwie lubuskim akurat to chyba w ogóle nie ma, albo prawie nie ma, a to jest jeden z takich bardzo interesujących pozostałości. A poza tym, no jeśli chodzi o ten pałac, zespół parkowy, to tam się znajduje taka brama błękitna. Mam w domu u siebie obraz tej bramy, taki pastel pana Antosza, który malował widoki Żar. No i ona też tam się dzisiaj znajduje w stanie takim, no, że mógłby być lepszy. Natomiast ktoś tam postawił przed nim znak drogowy. Niezbyt to wygląda apetycznie, a powinno lepiej. 300 lat ma ta brama, piękna, barokowa. I tak piękna, że proszę Państwa, znalazłem wiersz o tej bramie. I teraz naprawię cytatu. Pani Jolanta Baworowska o błękitnej bramie w Żarach tak pisze. Oszczędzona przez wichry wydarzeń od trzech wieków, otwarta na świat. Przemilcza wykorzenioną miłość rośliny z dalekiego kraju. Czyjąś radość, czyjś ból. Obojętna na gust konserwatora zabytków, pokornie lansuje odcień ochry i róż. Skrupulatność kronik zatrzymała dla niej pędy indygowca błękitnie płaczącego w deszczu. Bardzo ładnie namalowana ta brama w tym wierszu, no i przez pana Antosza na obrazie. Proszę Państwa, warto tam przyjechać i to zobaczyć, kto jeszcze nie był. A proszę Państwa, z Żar droga mnie zawiodła i następne spotkanie miałem w Głogowie. Proszę Państwa, w Głogowie, Głogów, pan Jan Rzepa i tamtejszy klub Gazety Polskiej. Bardzo miłe spotkanie. Piękne miasto, odnowione, choć też zniszczone, bo przecież i spalone, i broniące się w czasie działań wojennych, ale tam było coś, co mnie bardzo wzruszyło. To była pewna uroczystość. Niezbyt licznie zgromadzeni ludzie, ale za to młodzi. Młodzi. Młodzi i bardzo młodzi. 7 marca o 19 wieczorem w Głogowie zgromadzili się, żeby uczcić pamięć cichociemnego Zapory, który, proszę Państwa, był żołnierzem wyklętym po wojnie i którego popiersie z brązu tam stoi, a obok stoi popiersie Inki, a obok stoi popiersie rotmistrza Pileckiego i wiele innych. Tam w Głogowie ci ludzie, wbrew niekorzystnym wiatrom politycznym, że tak to ujmę, zdołali, proszę Państwa, utworzyć panteon, prawdziwy panteon narodowy żołnierzy wyklętych. Coś nieprawdopodobnego, bo myślę, że czegoś takiego, jak w Głogowie, nigdzie, zupełnie nigdzie w Polsce nie ma, a być powinno. A oni zdołali to zrobić. I ta uroczystość wzruszająca w świetle lampek zapalonych przed tym popiersiem Zapory w nocy, wieczorem, utkwił w pamięci mi taki fragment. Było tam postawione jego zdjęcie. Zdjęcie młodego chłopaka, który patrzy dosyć, powiedziałbym, zawiedniacko i wyzywająco. Rzuca wyzwanie tych, którzy są naprzeciwko niego. To zdjęcie zostało zrobione już w kazamatach UB po jego aresztowaniu. Wkrótce potem wyrwano mu na UB wszystkie paznokcie. Połamano wszystkie żebra. Skatowano. I zanim z wyroku pseudosądu, pseudosędzia, po pseudoprocesie w imieniu, można chyba tak powiedzieć, pseudo państwa polskiego, bo tę polską stalinowską, trudno polską przecież nazwać, zanim mu strzelono w tył głowy, to ubrali go jeszcze w hitlerowski niemiecki mundur. I wtedy dopiero go zabili. I w tym niemieckim mundurze wrzucili go do bezimiennego dołu. Z tą myślą pewnie, że jeżeli ktoś go kiedyś odkopie, to pomyśli, a jakiś hitlerowiec leży. Ale stało się inaczej. Znaleziono w Warszawie, na Łączce, zaporę. I jeden z jego żołnierzy, staruszek, poznał go wśród tych szkieletów rozłożonych na stołach, bo powiedział, że był najmniejszy, najniższy. No i późniejsze badania to potwierdziły. Zapora wrócił, ale przede wszystkim nie odszedł, skoro ludzie, młodzi ludzie o nim pamiętali i uczcili rocznicę jego śmierci. To była bardzo piękna uroczystość. A proszę państwa, z Żar pojechałem do Góry Śląskiej. Góry właściwie, ale dla odróżnienia śląskiej. Był tam bardzo ładny ratusz, no ale go nie ma, bo kiedy przyszły wojska sowieckie w 1945 roku, już walk nie było, to po kilku dniach znowu gulania w tym mieście podłożyli minę i po ratuszu nie zostało już nic. Za to było bardzo miłe spotkanie z mieszkańcami, którym serdecznie dziękuję, proszę państwa. No i wreszcie, żeby zakończyć, muszę się pochwalić. Miałem nie tylko spotkanie, ale i nocowałem na Zamku Królewskim. Kiedy się mówi Zamek Królewski, to dla mnie warszawiaka od czterech pokoleń, zresztą Zamek Królewski to jest Zamek Królewski w Warszawie. Ten zamek, który w 1939 roku został zbombardowany przez Niemców, spalony, a podczas powstania warszawskiego, czy właściwie po powstaniu warszawskim, wysadzony w powietrze przez Niemców, żeby tę naszą historię zabić. Natomiast Zamek Królewski, który ja odwiedziłem i w którym nocowałem, był odbudowywany dokładnie w tym samym czasie, kiedy Zamek Królewski w Warszawie, czyli w latach 70. I to jest zamek, proszę państwa, w Rydzynie, koło Leszna. Też królewski, bo należał do Leszczyńskich, czyli do naszego króla Stanisława Leszczyńskiego, zresztą tak samo do Sułkowskich i tegoż Sułtokowskiego, który to zginął podczas wyprawy Napoleona na Egipt. Proszę państwa, ten zamek z kolei swoje zburzenie, zniszczenie, właściwie spalenie zawdzięcza z kolei armii sowieckiej. Tak jak Niemcy zniszczyli Zamek Królewski w Warszawie, tak Sowieci zniszczyli Zamek Królewski w Rydzynie koło Leszna. Dlaczego? Bo go po prostu podpalili po wycofaniu się Niemców. Dlaczego? No, trzeba by było się o to spytać, ale ta barbarzyńska mentalność kazała palić, grabić, rabować i inne rzeczy robić. Bardzo dziękuję panu Bolesławowi Mencelowi, który to wszystko zorganizował, panu Piotrowi Jóźwiakowi, profesorowi, który bardzo ciekawą debatę prowadził. I panu Karolowi Pabisiakowi, bo gościła mnie Solidarność, proszę państwa, a pan Pabisiak blisko 30 lat wreszcie jest jej przewodniczącym. No i wreszcie, żeby skończyć. No, żeby skończyć mocnym akcentem, proszę państwa, na końcu była Wschowa. Wschowa to niezwykłe miejsce, niezwykłe miasto i o Wschowie trzeba by było coś powiedzieć, bo to królewskie znowu miasto i też tam jest zamek. No niby królewski, ale tak naprawdę starosty. I proszę państwa, Wschowa jest bardzo bliska mojemu sercu, bo ja jestem honorowym obywatelem Wschowy. Ale nie tylko ja. Otóż przed wojną, kiedy Wschowa była w granicach Rzeszy, honorowym obywatelem został bodajże Hindenburg, a na pewno został Adolf Hitler. A po wojnie zostałem ja, bo się tam starałem o to, żeby, chyba dlatego, żeby Wschowa została powiatem i z trzech gmin się dało ten powiat utworzyć. Ale proszę państwa, zaraz potem, jak tym honorowym obywatelem zostałem, to Miejscowa Unia Wolności trochę się zagotowała i wystąpiła o to, pewnie słusznie, żeby honorowym obywatelem Wschowy został Bronisław Geremek. Dlaczego? A bo on, proszę państwa, młodość swoją jako adoptowane dziecko i taki adoptowany syn wicestarosty tam spędził. I proszę państwa, mam tutaj przed sobą pani Barbary Ratajewskiej materiały archiwalne do dziejów Wschowy i tutaj można zobaczyć co? Ano świadectwo, proszę państwa, ukończenia gimnazjum przez Bronisława, wtedy jeszcze pisanego Geremek przez I. I mogę tylko państwu powiedzieć kilka ocen, jakie to ten przyszły profesor historyk, no i polityk oczywiście bardzo znany miał. Sprawował się bardzo dobrze, ale z zagadnień społeczno-wychowawczych w roku 1948 też miał piątkę, natomiast miał piątkę, proszę państwa, z religii. Ocena bardzo dobra, z religii i z francuskiego też bardzo dobra, ale z historii, co może brzmieć trochę paradoksalnie, już tylko dobry. Proszę państwa, co się w tej Wschowie działo? No działo się to, co się działo wszędzie na tych ziemiach. Szalejąca armia sowiecka i strach było przez ulicę przejść. W tym samym materiale, proszę państwa, archiwalnym znajduję tutaj kopię takiej tajnej notatki pełnomocnika rządu z 1945 roku, w której on donosi rządowi, co ludzie myślą. I pisze między innymi tak. Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń jest lojalny. Stosunek ludności do Armii Czerwonej jest w dalszym ciągu wstrzemięźliwy. No to eufemizm niewątpliwie. Przyczyną tego są częste kradzieże, gwałcenie kobiet i inne awantury wywołane przez żołnierzy radzieckich. No można byłoby jeszcze takie dokumenty cytować. Ale właśnie, proszę państwa, w tym czasie działa we Wschowie siostra Iwona Król. Człowiek niezwykły, zakonnica, która tam została wyekspediowana w 1939 roku przez Niemców, bo wygnano ją z Pomorza. Spędza tam całą wojnę. Pomaga ludziom, wszystkim. Jest niezwykle zaangażowana. I proszę państwa, potem, kiedy już nie ma w 1945 roku żadnego lekarza we Wschowie, ona w mieście, w którym stacjonuje 5000 sowieckich żołnierzy, mając grejt ich komandira, chodzi, pomaga, ratuje, leczy ludzi. To, że przeżyła i nic jej się nie stało, to prawdziwy cud. Ale proszę państwa, właśnie cud jest jeszcze potrzebny, żeby została błogosławioną, bo siostra Iwona Król, jej proces beatyfikacyjny się toczy, o czym pisała i mówiła mi pani Jolanta Pawłowska. A piękne fotografie ze Wschowy otrzymałem od fotografa, który uwiecznia jej dzieje pana Zygmunta Frąckowiaka. Wiele bym mógł mówić na temat tego miasta, które w jakiś sposób mnie adoptowało, ale na koniec tylko jedno powiem. Proszę państwa, piękna pogoda. Jedźmy. Jedźmy oglądać tę naszą Polskę, bo naprawdę każda mała miejscowość, każdy zaułek ulicy, każdy kościółek może być bardzo interesującym przeżyciem, nie tylko historycznym, ale też patriotycznym. I do tego dzisiaj namawiał państwa w prawie cytatu Jan Majchrowski. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Prawo cytatu.